psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj pora na drugą część audycji, w której opowiadam o tym, jak zaspokoić umysłowe potrzeby waszego psa. Tym razem skupimy się na spacerach. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Rozwijanie zdolności umysłowych psa jest dla niego niesamowicie przydatne. Nie tylko wspomaga pracę mózgu, dzięki czemu taki pies łatwiej się uczy nowych poleceń, sztuczek, ale także je relaksuje, co ma ogromny wpływ na postępy w terapii zachowań problemowych u psów, na przykład lękowych, agresywnych, u psów, które nie do końca potrafią się skupić na wykonywanych zadaniach. W poprzedniej audycji powiedzieliśmy o aktywnościach, które możecie zaproponować psu w zaciszu waszego domu czy mieszkania, no a w dzisiejszej skupię się na bardziej na tych, które można psu zapewnić na przykład na zewnątrz, na ogrodzie albo na spacerze w parku czy lesie. Natomiast zanim to nastąpi, mamy jeszcze do omówienia dwie rzeczy, na które w zeszłą sobotę nie starczyło czasu, a mianowicie maty węchowe oraz miski spowalniające. Te dwie rzeczy mają podobną funkcję. Zarówno w matę węchową, jak i w miskę spowalniającą możemy psu włożyć dzienną rację karmy po to, żeby w przypadku łasuchów wydłużyć czas jedzenia. Natomiast obydwa te przedmioty mają zastosowanie u zupełnie innych psów. Dlatego postanowiłam omówić je oddzielnie, a na końcu podać kilka pomysłów, jak wy możecie zaradzić szybkiemu opróżnianiu miski przez waszego psiego głodomora. Trochę już było o tym w poprzedniej audycji, możecie ją znaleźć na stronie Radia Poznań. Natomiast tutaj też na pewno znajdziecie kilka ciekawych nowych informacji. Mata węchowa to prostokątna zabawka o różnych rozmiarach, składająca się z podstawy, którą najczęściej jest gumowa wycieraczka, no i do której jest zaplecionych mnóstwo pasków polaru. Wszystko to tworzy rzecz wyglądającą trochę jak dywan z długimi frędzlami, no i na taką matę wysypujemy smakołyki albo właśnie, tak jak już wspomniałam wcześniej, dzienną rację karmy, no i obserwujemy, jak pies wydobywa jedzenie z pomiędzy kawałków materiału. Mata węchowa oprócz tej podstawowej wersji może mieć także różne inne formy. Na przykład może składać się z materiałowej prostokątnej podstawy, zwykle większej niż standardowa mata, do której przyszyte jest wiele różnego rodzaju schowków, zakładek, kieszonek, w które możemy pochować smakołyki. Taka mata najczęściej wykonana jest z filcu, no i tutaj wymaga to naszego czasu, aby jedzonko w nią pochować, dlatego ten rodzaj maty raczej nie jest wykorzystywany do wydawania dziennej porcji karmy w charakterze spowalniacza, natomiast jest bardzo ciekawą opcją też umysłową dla psiaka, takiej z formą zabawy umysłowej dla psa. No i oczywiście sami też możemy taką matę wykonać, tylko trzeba mieć odrobinę fachu w rękach, żeby dobrze to przeszyć. Może przydałaby się tutaj też maszyna do szycia, chociaż ręcznie też da się coś takiego zrobić. W przypadku mat węchowych zwierzę znajduje karmę głównie przy użyciu zmysłu węchu, ponieważ jedzenie wpada w szczeliny w macie i pies nie jest w stanie jej wypatrzeć. Musimy pamiętać, że obojętnie z jaką matą mamy do czynienia, musimy najpierw nauczyć psa, jak z niej korzystać. Dla nas jest to oczywiste, natomiast dla psa niekoniecznie, a niektóre wręcz wyrzucają matę w powietrze, rozsypując karmę po całym mieszkaniu. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj ogromną rolę gra cierpliwość, która jest cechą osobniczą u psa, a więc każdy czworonóg ma inny poziom cierpliwości, podobnie jak to jest w przypadku nas ludzi. Nie bez znaczenia jest też rasa psa. Są takie, które są bardziej cierpliwe i są takie, które są raptusami. Nauka pracy z podstawową wersją maty węchowej powinna opierać się na tym, aby przekonać psa, że jedzenie jest łatwo dostępne, jeżeli jesteśmy cierpliwi i nie trzeba rzucać konstrukcją, żeby wydobyć smakołyki. Czyli na początku wkładamy na matę węchową tylko duże kawałki przysmaków, na przykład kawałki suszonej piersi z kaczki, tak żeby pies je widział i bez użycia nosa spokojnie sobie je spałaszował. Potem z dnia na dzień zmniejszamy kawałki przysmaków, jednocześnie przytrzymując matę rękami z obu stron, żeby pies nie miał możliwości jej podniesienia i szarpania nią na boki w celu wysypania tego, co znajduje się w środku. Dla dużych ras polecam maty robione na gumowej podstawie. Są one cięższe i nawet duży pies ma problem, żeby swobodnie matą rzucać. Natomiast dla małych ras można samemu wykonać maty zrobione na bazie plastikowej kratki do zlewu, a dla ras, które lubią się brudzić, czyli na przykład takich, które bardzo często mają problem ze ślinieniem się i u których jesteśmy przekonani, że ta mata zaraz zostanie cała pobrudzona, można kupić matę na podstawie materiałowej, do której po prostu te elementy polarowe są przyszyte i taką matę można bez problemu prać w pralce. Dobrze wprowadzona mata, wracając do tego, jak podajemy psu takie zabawki, bardzo dobrze sprawdza się u różnych czworonogów, które z początku są niecierpliwe, u takich, które mają problem z frustracją, reaktywnością, nadpobudliwością. Nie ma takiego psa, któremu odradziłabym używanie tego typu zabawki, natomiast trzeba w odpowiedni sposób dobrać wagę i rozmiar maty do wagi i rozmiaru naszego czworonoga. Tak jak już wcześniej wspomniałam, pies nauczony tego, jak korzystać z maty, wydobywa jedzenie głównie za pomocą nosa. W przypadku psa reaktywnego widok jedzenia może wywołać znacznie większe pobudzenie, no i w efekcie frustrację, która zamiast zrelaksować psa, jeszcze bardziej go nakręci. Teraz druga sprawa, czyli miska spowalniająca. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taka forma miski, która ma sprawić, żeby pies jadł karmę wolniej. Zamiast zwykłej plastikowej miseczki mamy tutaj albo taką, która w środku ma pojedyncze wypustki, jakieś plastikowe spiralne wybrzuszenia albo inne tego typu kształty. Są też takie ekwiwalenty misek, które składają się z plastikowej podstawy bez rantów, przez których środek ciągną się falowane paski z plastiku. Do szczelin pomiędzy takimi paskami oczywiście wsypujemy psią karmę, a przez brak ścian pies ma większe prawdopodobieństwo wypchnięcia kulek językiem albo nosem. Obecnie mamy też takie opcje z nie miską plastikową, a z miską silikonową i jest to o wiele bardziej bezpieczny przedmiot, ponieważ pies nie będzie w stanie zrobić sobie krzywdy taką silikonową miską, no a w przypadku miski plastikowej raptusy mogą sobie nawet niestety połamać zęby i takie przypadki niestety ja osobiście znam. Dlatego w przypadku tego typu tworów należy zwrócić też uwagę na to, że pies będzie też widział karmę, a według badań behawiorystów nie pozostaje to bez znaczenia. W przypadku psów bardzo silnie nakręconych na jedzenie, które chcą jak najszybciej wydobyć karmę z pomiędzy tych wypustek, będzie to bardzo silnie frustrujące i może negatywnie wpłynąć na wyciszenie psa. No i dodatkowo ten element, o którym wcześniej mówiłam, czyli to, że będziemy musieli przez to odwiedzić psiego dentystę, jeżeli nasz pies naprawdę mocno uderzy w plastikowy element. Dlatego w przypadku psów mocno nakręconych na jedzenie nie polecałabym misek spowalniających. Lepiej wybrać matę węchową albo po prostu dać jedzenie zjeść z jego miski, albo tak jak w poprzedniej audycji wspominałam, wykorzystać sobie na przykład takie rzeczy jak kartonik po butach, do którego wkładamy różnego rodzaju rolki po papierze toaletowym, kawałki papieru szarego, czy też kawałki wytłoczek po jajkach i tam wsypujemy jego karmę. W przypadku mokrej karmy możemy, tak jak już też dzisiaj wspomniałam, wykorzystać sobie różnego rodzaju maty, które są zrobione z silikonu i do których też można włożyć bez problemu mokrą karmę. Także tutaj to też będzie świetnym rozwiązaniem dla takich raptusów. Niekoniecznie dobrym rozwiązaniem dla tych psów będzie taka miska. No i oczywiście możecie powiedzieć, no tak, no ale mój miał jest raptusem, był raptusem, no i to nam pomogło. Oczywiście, moi drodzy, bo gdyby nie pomagało, to nie byłoby w sprzedaży. Natomiast podaję wam też inne rozwiązania, które mniej stresują psa. Pamiętajmy, że jeżeli jemy szybko i w stresie, pojawiają się co? Wrzody żołądka i problemy generalnie gastryczne, takie jak na przykład refluks. I u psów, które są badania, które były robione też przez biologów, które mówią o tym, że psy, które bardzo szybko jedzą i też te, które właśnie do tego jedzenia wykorzystywały różne przedmioty, miały większą, które je dodatkowo stresowały, takie właśnie naczyniach takiej miski, będą miały większe prawdopodobieństwo do pojawienia się refluksu, ewentualnie do pojawienia się właśnie wrzodów czy innych problemów z trawieniem. Także lepiej wybrać właśnie albo silikonową michę, silikonową matę w zamian za miskę taką plastikową, no chyba, że mamy psa, który bez problemu sobie z tym radzi i nie widzimy w nim stresu. Tak? Ja tutaj tylko Wam podaję moje za i przeciw. Rozwiązaniem darmowym, które może być ekwiwalentem mat węchowych, o których mówiłam przed miskami, są ręczniki. Wystarczy niepotrzebny, duży ręcznik kąpielowy, który rozłożymy na ziemi i rozsypiemy na nim karmę, a następnie chwytając go na środku, skręcamy kilkukrotnie materiał. Pofałdowana struktura, troszeczkę jak taki kwiatek będzie to wyglądało, świetnie spełni rolę maty. Pies po prostu będzie wyjadał sobie pomiędzy tych elementów karmę. Jeżeli kupimy dodatkowo duży, płaski pojemnik plastikowy i włożymy ten twór zrobiony z tego ręcznika z karmą do środka, no to zabawa będzie o wiele ciekawsza, pies nie porozrzuca tej karmy, no będzie to też trochę trudniejsze dla niego, no to będziemy mieć gotowy element, do którego możemy po prostu powkładać karmę. W przypadku takich zabaw są też wersje dla bardziej zaawansowanych. Na przykład w zamian za skręcenie ręcznika możemy po rozsypaniu na nim karmę zrolować go jak naleśnik, albo wręcz niektórzy mówią o zrolowaniu i zrobieniu supła. Niestety, każdej zabawy trzeba się nauczyć, ponieważ wśród psów, które po prostu dostaną zawiniątko i które nie wiedzą, co z nim zrobić, będą takie, które będą próbowały rozszarpać ręcznik, rzucać tym zawiniątkiem, a karma będzie się po prostu rozsypywać po całym mieszkaniu, albo wręcz będą po prostu ciągnąć za sobą ręcznik, rozwlekały jedzenie po domu. Więc jeżeli wy byście chcieli, żeby pies nie zasypał karmą całego mieszkania, to kontrolujcie tą zabawę. Na początek nie zwijajcie psu dużej ilości karmy w ręczniku. W zamian za to włóżcie kilka kulek i pokażcie mu, jak rozwija się ręcznik przez zachęcanie psa, żeby popychał go nosem, tak, w spokojny sposób. Nie pozwalajcie jednocześnie na kontakt zęby ręcznik. Czyli jeżeli pies będzie próbował chwycić w zęby, po prostu zatrzymujemy go, możemy go skupić na czymś innym i potem znowu pokazać mu to. Potem stopniowo zwiększajmy ilość karmy, jednocześnie nadzorując pracę psa i na pewno nie dawajmy mu od razu zawiniętego w supeł tego elementu, bo to będzie już naprawdę bardzo, bardzo mocno hardkorowym rozwiązaniem dla naszego psiaka. No i pamiętajcie też, że ma być to zabawa, która nie będzie go znowu frustrowała, tylko będzie go rozwijała, jego mózg rozwijała i go męczyła w taki fajny sposób. Więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu najpierw psa tego nauczyć, a potem oczywiście, jak już będzie to umiał, to nie będzie potrzebował naszej jurysdykcji. A jeżeli nie mamy na to czasu, to wracamy do tego elementu, gdzie po prostu wsypujemy karmę na ręcznik i skręcamy od środka materiał. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem o tym, jak spełnić potrzeby naszych psów na spacerach i w ogrodzie. Zostańcie ze mną.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o urozmaicaniu czasu dla naszego psa. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie o matach węchowych, o miskach spowalniających. Powiedziałam Wam, że maty węchowe są super, że miski spowalniające też są super, ale nie dla każdego. No i że wszystkiego trzeba psa nauczyć. Nie można od razu zakładać, że pies będzie potrafił będzie rozumiał na przykład to, w jaki sposób powinien korzystać z maty, bo są i takie raptusy, na przykład rasy typu bull, typu Amstaff albo bull terrier, który jak zobaczy taką matę i zobaczy, że we wnętrzu tej maty są gdzieś tam upakowane w środku albo poczuje nosem, że są upakowane smakołyki, chwyci za jej róg i po prostu zacznie nią majtać na boki. Dlatego powiedziałam też, że bardzo ważne jest to, żebyśmy powoli, spokojnie, zaczynając od większych kawałków, kończąc na mniejszych i większej ilości, nauczyli psa, że można też w sposób spokojny wydobywać to jedzenie, niekoniecznie niszcząc całą konstrukcję. Teraz przechodzimy sobie do tej, można powiedzieć, drugiej części, czyli do takiej, można powiedzieć, głównej części naszej audycji, o tym, co można zrobić, jak spełnić te potrzeby umysłowe psa na ogrodzie, na spacerach. I utarło się wśród nas, wśród opiekunów psów, że pies musi się wybiegać, musi się wyszaleć. Najlepiej codziennie na wybieg ze wszystkimi pieskami, no bo pies wybiegany to szczęśliwy, a jak psa nie wybiegamy, no szczególnie psa pierwotnej rasy, na przykład haszczaka czy malamuta, no to będziemy musieli się pożegnać z meblami, z nowymi butami, no i generalnie z wystrojem całego domu, bo pies będzie niszczył, będzie szalał w domu i będzie po prostu bardzo mocno niepocieszony. Oczywiście jest w tym też prawda, tak? Są to rasy, akurat rasy północne, tak zwane rasy pociągowe, typu husky, malamut, samojed, które były wykorzystywane po to, żeby ciągnąć te sanie, tak? Żeby transportować różne rzeczy. To są psy, które są przystosowane do pokonywania kilometrów i one po prostu to lubią. Sama mam psa mieszańca rasy husky, mam teraz innego psa i widzę, że husky uwielbia ciągnięcie, uwielbia być na wybiegach takich ze mną, gdzie wspólnie sobie biegniemy. Natomiast drugi pies, wilczak, to on tak, no niekoniecznie, nie? To nie jest to, co on lubi. On okej, lubi chodzić, ale niekoniecznie będzie to w formie biegania jeszcze w ogóle w szalkach typu sled. No nie. Czyli też jeżeli nie macie psa, który jest takiej rasy, to tym bardziej nie powinniście się tym aż tak bardzo martwić, że na przykład nie biegacie z waszym psem, nie spełniacie jego potrzeb. Aktywności fizyczne z psem są ważne, natomiast nigdy nie powinny być uskuteczniane tylko i wyłącznie jako jedyne. Muszą być stosowane naprzemiennie z aktywnościami umysłowymi, do których należą na przykład zabawy węchowe. Natomiast wzbogacenie życia psa na zewnątrz to nie tylko wymyślanie różnego rodzaju rozrywek czy zabaw, ponieważ żeby dojść do tego typu aktywności, najpierw musimy zadbać o podstawy. Po pierwsze, wypuszczanie psa na ogród nigdy nie zastąpi psu spaceru. Psy to wędrownicy. W stadach przemierzają na co dzień ogromne odległości, poznając nowe miejsca, no i znajdując w nich nowe zapachy. Dokładnie tego samego oczekuje od nasz psi przyjaciel. Dlatego mimo posiadania ogrodu w miarę możliwości powinniśmy psu zapewnić co najmniej 2 spacery dziennie, żeby miał on możliwość swobodnej eksploracji nowych miejsc. Ponadto dla psa spacer jest dokładnie tym samym, czym dla nas przeglądanie portali informacyjnych, na przykład scrollowanie Facebooka, czyli sprawdzeniem, gdzie byli nasi znajomi, co jedli na obiad, kto się z kim spotkał, kto jak się czuje, ale też oznaczenie tego, gdzie my sami byliśmy, jak się czujemy, co robimy. Biorąc pod uwagę statystyki, ludzie, którzy posiadają psy, są w lepszej kondycji fizycznej od tych, którzy tych zwierzaków nie mają. Oczywiście wszystko za sprawą rzeczonych spacerów. Nawet jeżeli nie chce nam się wyjść, to musimy tym samym z nim wyjść. No i wyrabiamy minimum aktywności fizycznej, jaką dziennie powinniśmy wykonać. Jeszcze raz powtórzę. Spacer dla psa, który ma ogród, jest obowiązkiem i najlepiej wprowadzić sobie, szczególnie dla takich bardzo, bardzo mocno pobudzonych dzikusów ogrodowych, 2-3 spacery. I oczywiście nie muszą to być jakieś wielkie kilometry. 2 spacery po 5-10 minut na zewnątrz, no i jeden taki faktycznie długi, żeby pies miał możliwość zrobienia tego, o czym przed chwilą powiedziałam. Druga sprawa to odpowiedni sprzęt na spacer, ponieważ nie polecam brać tutaj smyczy automatycznych, które powodują ciągłe napięcie na barkach psa. Oczywiście, jeżeli mamy psa rasy małej, albo jeżeli nasz pies po prostu dobrze się czuje z tą smyczą, to nie widzę tutaj problemu. Natomiast uwaga, szczególnie na psy reaktywne, z taką smyczą będzie bardzo, bardzo ciężko wam nadzorować waszego psiaka. Nie mamy 100% władzy nad psem, ponieważ mechanizm też jest bardzo zawodny, nawet biorąc pod uwagę najlepsze marki. Psy lub ludzie łatwo mogą się też zaplątać w taką smycz, no a stąd już o krok od skaleczeń, a zdarzają się nawet ucięcia palców z pomocą tej smyczy automatycznej, kiedy 2 duże psy się zaplączą i właściciel próbuje gdzieś tam je rozplątać. Z takim niestety niemiłą sytuacją spotkała się jednak z wiodących behawiorystek z Wielkiej Brytanii, która straciła właśnie w ten sposób palec. Na spacery nie są też odpowiednie smycze, których długość nie przekracza 2 metrów. Taki pies praktycznie zawsze będzie nas ciągnął, ponieważ smycz będzie zbyt krótka na eksplorację. Ja osobiście używam smyczy 5-metrowej, ale też trójki i czwórki, czasami szóstki, czasami dziesiątki, moi drodzy. Sprawdza mi się to w różnych miejscach. Trójki używam sobie do miasta. Nigdy nie używam smyczy przepinanych, ale uważam, że to jest preferencja danej osoby. Jak chodzę po mieście, mam właśnie trójkę albo czwórkę, natomiast piątkę biorę sobie, kiedy idę z psem do parku, piątkę czy też szóstkę, natomiast dziesiątkę biorę, kiedy idę z psem do lasu i chcę, żeby sobie gdzieś tam mógł dalej ode mnie odejść, no bo zawsze pilnuję też tego, żeby pies nie był spuszczony w lesie bez smyczy. To jakby las nie jest miejscem dla psa. Szczególnie takiej rasy, która jest mocno, ma mocny pociąg łowiecki. Jeżeli ktoś dobrze sobie radzi z piątką. Ja też z 5-metrową smyczą bardzo długi czas chodziłam jako jedynym rodzajem smyczy. Natomiast, i też ją polecałam, natomiast zauważyłam też u osób, z którymi pracowałam, że nie są oni w stanie dozować długości tej smyczy. Pies albo dostaje 0, czyli idzie krótko, albo dostaje całe 5 metrów. Więc jak najbardziej możecie kupić sobie 5-metrową smycz spośród tych wszystkich, o których mówiłam, natomiast musicie nauczyć się dozować psu odległość. Jak jest spokojnie, luźno, miło, to może iść nawet na 5 metrach. Jak idzie jakiś człowiek albo pies, psa po prostu ściągamy krócej. Jeżeli pies nie reaguje na takie sytuacje, niech idzie na trójce. Zawsze to będzie bezpieczniej niż gdyby był na piątce. Tamten pies, nie wiem, może się zerwać, wyrwać i nasz pies na tych 5 metrach będzie poza naszą jurysdykcją. Natomiast jeżeli wiemy, że nasz pies ma problem z różnymi zwierzakami, czy też z ludźmi, rowerami, hulajnogami, no to bierzemy go na krótkiej smyczy w momencie, kiedy zobaczymy tą osobę. Bierzemy go na krótką smycz i po prostu przechodzimy. Jeżeli chodzi o obrożę, musi być ona jak najbardziej komfortowa dla psa. Może to być szeroka obroża półzaciskowa albo inna miękka, szeroka obroża. Oczywistym jest fakt, że całkowicie rezygnujemy z obroży elektrycznych, kolczatek, dławików, które powodują ból bez względu na rasę i wielkość psa. Warto jest też używać szelek, a najlepszym ich typem jest dobrze dopasowane szelki typu gard, czy inaczej zwane szelkami typu Y, ze względu na 3 paski biegnące z przodu psa, które tworzą właśnie tę literę. Nie blokują one łopatek psa, nie obcierają go pod pachami oraz są bezpieczne dla naczyń krwionośnych, tchawicy i tarczycy psa w przypadku nagłych i częstych szarpnięć. Natomiast jeżeli mamy psa rasy dużej i która jest ciężka i na szelkach trudno jest nam go kontrolować, to dużo lepszym rozwiązaniem jednak na spacery będzie ta wcześniej wspomniana szeroka obroża. Po trzecie, spacer powinien być dla psa, czyli nie szarpiemy zwierzęcia, kiedy te spokojnie się zatrzyma, żeby coś powęszyć albo nawet polizać. Nie wymagamy bezwzględnie komend, szczególnie kiedy zwierzę jest zdenerwowane. Czyli na przykład, kiedy przechodzimy przez ulicę albo chcemy przejść przez ulicę, pies się boi ruchu, a my koniecznie chcemy, żeby on usiadł. Nie wymagamy tego. Jeśli jest taka możliwość, dajemy psu do dyspozycji pełną długość naszej smyczy, jeżeli jest oczywiście środowisko, można powiedzieć tutaj, spokojne. Natomiast wykorzystujcie też te wskazówki, o których mówiłam wcześniej. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani albo spięci danego dnia, starajmy się skrócić spacer, tak żeby nie przerzucić naszego stanu umysłu na psa. A dodatkowo, jeżeli widzimy, że nasz pies czuje się niekomfortowo danego dnia, to też nie wydłużajmy mu spaceru. Jeżeli widzimy, że nasz pies czuje się źle i niekoniecznie jest on po jakimś zabiegu czy operacji, bo tutaj to jest oczywiste, tak? Ale na przykład widzimy, że oho, chyba albo go boli głowa, albo coś z brzuchem jest nie tak, miał rozwolnienie, to zamiast 3 spacerów, możemy zrobić 4-5 po prostu spacerów krótszych, tylko na załatwienie potrzeb. Poza tym nie czytamy SMS-ów, nie przeglądamy telefonu, zwracamy uwagę na naszego psa, kiedy wychodzimy z nim na spacer. Szczególnie jeżeli, kiedy wychodzimy z psem na spacer w towarzystwie przyjaciela, partnera, przyjaciółki, partnerki, bo wtedy najważniejsze jest też to, że musimy wybrać, czy idziemy na spacer z psem, czy idziemy na spacer z przyjacielem. Jeżeli idziemy z jednym i z drugim, poświęcajmy czas zarówno jednemu, jak i drugiemu. Bo bardzo często zdarza się tak, że kiedy spotykam się z parami, które posiadają psy, podkreślają, że pies na spacerze z nimi osobny jest zupełnie inny niż na wspólnym spacerze. Dzieje się tak dlatego, że pies dostaje mnóstwo bodźców naraz. Oprócz spaceru ze zwierzęciem nawiązujemy kontakt z drugą osobą, no i częściej nie zwracamy zwracamy uwagi na zachowanie psa, to oczywiście nie znaczy, że spacery z partnerem czy przyjaciółmi odpadają, ale warto w ich trakcie zwrócić uwagę na te niuanse i poświęcić czas psu, a nie tylko sobie nawzajem. Czwarta rzecz. Wybieramy się w coraz to nowe miejsca. I tak naprawdę tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby wybrać takie miejsca, które będą dla psa możliwie najbardziej atrakcyjne. I też ważne jest to, że jeżeli mamy, że musimy to traktować troszeczkę, można powiedzieć, takim marginesem. Bo jeżeli będziemy mieć psa, który ma bardzo duży problem z pewnością siebie, no to wtedy całkowicie proszę, żebyście wykluczyli ten punkt. A bardziej go rozwinę tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą opowiadałam wam, zaczęłam wam opowiadać już o tym, co było przedmiotem tej audycji, a więc o tym, w jaki sposób spełniać potrzeby psa na spacerze. Zaczęliśmy sobie od podstaw, od tego, że ogród nigdy nie zastąpi nam spaceru, od odpowiedniego sprzętu spacerowego i od tego, że spacer powinien być dla psa, a nie dla nas. Miałam jeszcze dla was właśnie czwarty i ostatni punkt o tym, że wybieramy się w coraz to nowe miejsca, natomiast musimy tutaj wziąć też poprawkę na to, że jest to punkt, który nie jest dla każdego psa. Jeżeli macie psa, który jest bardzo niepewny siebie, który przeżywa każdorazowy wyjazd w nowe miejsce, dla którego jest to bardzo trudne, to nie bierzcie tutaj tego pod uwagę, ponieważ będzie to dla takiego psa naprawdę coś o wiele gorszego. Dla takiego psa dużo lepiej zostać z nim w jego środowisku, które już zna. Wybrać sobie na przykład dwa miejsca, do których się wybieramy. Jedno, które mamy blisko siebie, na przykład jeżeli mieszkamy na Łazarzu, może to być park koło Areny, park Kasprowicza. No i drugie, które możemy się wybrać autem, na przykład Cytadela albo jakieś ulubione leśne miejsce. A dodatkowo, przynajmniej raz w tygodniu możemy zrobić psu naprawdę długi spacer w cichym, właśnie spokojnym miejscu, takim jak las czy też łąka. Ustalamy, że nie wymagamy od psa niczego, poza tym, żeby po prostu był sobą. Spokojnie węszył teren, odkrywał nowe zapachy, no oczywiście nie zjadał wszystkiego dookoła, to jakby pomijmy. W trakcie takiego spaceru staramy się być cicho, idziemy bardzo wolno, nie wydajemy psu komend, to nie ma być spacer treningowy, nie nagradzamy psa smakołykami, po prostu wspólnie z psem zagłębiamy się w ciszy przyrody. Takie wypady pomagają obniżyć stres zarówno u psa, jak i u nas. Co więcej, mają one wspaniałe działanie uspokajające dla obydwu stron. Kiedy już znamy podstawy, możemy zabrać się za wymyślanie różnego rodzaju zabaw węchowych dla naszego psa na zewnątrz. Zabawy te głównie wykorzystują elementy otoczenia, które mamy dostępne na ogrodzie albo w pobliskim parku. Natomiast możemy się także pokusić o zrobienie własnych słoiczków zapachowych, które potem będziemy mogli wykorzystać w trakcie spaceru, ale które również świetnie nam się sprawdzą do zabawy w domu. Do zrobienia takich słoiczków zapachowych będą potrzebne małe fabrycznie nowe słoiczki, 4 do 6 sztuk, folia spożywcza, mąka, zapachy, na przykład zmielone czy też skruszone przyprawy, niedrażniące, na przykład cynamon, goździki, oregano czy też mięta, lub naturalne olejki. Nie używamy sztucznych olejków do ciast albo tanich olejków ze sklepów, ponieważ są one dla psa szkodliwe. Jeżeli już, muszą one być w 100% naturalne, a nie sztuczne estry. Poza tym wybieramy też białe płótno, kwadraty o wielkości około 12 na 12 cm. Odkręcamy słoiki i do każdego z nich wkładamy łyżkę stołową mąki oraz jakiś zapach. Na przykład szczyptę cynamonu, 2 goździki albo też trochę pół łyżeczki czy łyżeczkę oregano, najlepiej troszeczkę rozkruszonego w rękach. No i dodajemy następnie tyle wody, by powstała nam w tym słoiczku pasta. Pastę na dnie każdego słoiczka delikatnie przykrywamy folią, a następnie wkładamy na wierzch 2 kawałki materiału, zakręcamy słoik i odstawiamy na 6 do 8 godzin. Po tym czasie otrzymujemy nasączone zapachy materiałowe kwadraciki. Zapachy przechowujemy w lodówce albo w chłodnym miejscu, oczywiście przez jakiś czas, no bo mimo, że to jest tylko mąka, woda i przyprawa, to może to też nam spleśnieć. Oprócz kawałków płótna w słoiczkach docinamy również kilkanaście bezzapachowych elementów, czyli kilkanaście kawałków płótna również w rozmiarze 12 na 12 jako próba kontrolna. takie zapachowe materiały posłuży nam do różnego rodzaju zabaw, natomiast podstawową zabawą będzie zabawa w odkrywanki. Odkładamy na podłodze kawałki płótna z zapachem oraz te bezzapachowe. Na początku w proporcji 1 zapachowy, 3 bezzapachowe. Pod zapachowe kawałki wkładamy smakołyki i uczymy psa, że tylko kiedy natrafi na kwadracik z zapachem, otrzyma smakołyk. Oczywiście na początku uczymy tej zabawy psa w domu, a potem możemy to samo zrobić na przykład w ogrodzie. Tak jak w przypadku maty węchowej, tak i tutaj musimy psa odpowiednio poinstruować, żeby nie zaczął bezwiednie rozrzucać wszystkich kawałków tego płótna w poszukiwaniu smakołyka. Zależy nam tutaj, żeby pies w trakcie takiej zabawy używał nosa, a nie wzroku, a poznawanie nowych zapachów w połączeniu ze smakowitą nagrodą pozytywnie będzie wpływało na rozwój umysłu psa. Nie tylko same kwadraciki będą nam się przydawały, również pasta z mąki będzie przydatna, szczególnie do pracy w terenie. Możemy wówczas nałożyć odrobinę pasty w różnych miejscach w ogrodzie albo na jakiejś powierzchni w parku, no i obok każdego elementu z pasty położyć gdzieś, ukryć smakołyk, albo najlepiej nagradzać psa z ręki smakołykiem za każdy znaleziony zapachowy znacznik. Na zewnątrz dla psa mają znaczenie nie tylko same zapachy, ale także miejsca, skąd dochodzą. O wiele łatwiej jest nauczyć psa szukać rzeczy, które znajdują się na ziemi, niż na przykład na wysokości. Dlatego elementem zabaw węchowych będzie umieszczanie smakołyków albo też znaczników zapachowych na różnych wysokościach. Żeby zrobić psu przyjemność ze spaceru, nie potrzebujemy żadnych wyszukanych zabawek. Naprawdę wystarczy nasza obecność, cierpliwość oraz umiejętność wyszukiwania ciekawych elementów terenu do tego, żeby przeprowadzić z psem różnego rodzaju zabawy węchowe. Dlatego tu najlepiej albo nasz fajny ogród, albo jakiś super park typu właśnie park przy arenie Park Kasprowicza, czy na przykład Park Cytadela. Jak wykorzystać elementy otoczenia do zabaw na zewnątrz? Czego szukamy? Szukamy drzew, szukamy zwalonych kłód, szukamy nawet, brzydko mówiąc, jakieś śmieci typu stara opona, szukamy jakichś murków, szukamy jakichś wzniesień, szukamy kępek traw. Możemy na przykład kubki liści, albo teraz bardziej kubki skoszonej trawy znaleźć i w nie wsypać część smakołyków. Możemy znaleźć różnej wysokości trawy i możemy w środku pomiędzy nie powkładać po kilka kawałków smakołyków. Szukamy drzew, które mają grubą korę i w luki pomiędzy korą wkładamy drobne smakołyki albo rozsmarowujemy psi pasztet. Szczególnie jeżeli mamy psa, który uwielbia ten typ smakołyku. Oczywiście psi pasztet może się przydać też, jeżeli mamy drzewa, które praktycznie tej kory nie mają, czyli można powiedzieć trochę, w cudzysłowie, są łyse, tak? Ta kora jest bardzo delikatna, gładka i na to po prostu rozsmarowujemy smakołyk. Szukamy gałęzi niskich krzewów, na które wbijamy po prostu smakołyki. Różnego rodzaju powierzchni jako ekwiwalent terapii sensorycznej. Też to będzie fajna opcja tutaj dla psa, żeby po prostu w różnych miejscach wkładać tego typu smakołyki. I teraz na czym to będzie polegało? Ta zabawa ma swoją nazwę, nazywa się ona Sniffari. Właśnie, znajdujemy takie różnego rodzaju elementy. Jeżeli jesteśmy z partnerem, z partnerką albo z kimś z rodziny, możemy poprosić, żeby przytrzymał nam psa, a my w tym czasie bierzemy 3, maksymalnie 4 kawałki smakołyku i wkładamy właśnie pomiędzy korę, po czym podchodzimy do psa, przejmujemy go i zwalniając go komendą, na przykład szukaj, pokazujemy mu ręką miejsce, gdzie być może pojawią się smakołyki. I kiedy on sobie zjada, nie wskazujemy mu palcem, zobacz tu, bo tu ominąłeś, tu jeszcze ominąłeś. Tak nie robimy. Dlaczego tak nie robimy? Dlatego, że chcemy, żeby pies pomyślał sam. A jeżeli chcemy, żeby pies pomyślał sam, to pomagamy mu dopiero wtedy, kiedy zapyta nas o to, gdzie mogą być smakołyki. Jak pies pyta? A bardzo prosto. Odwraca się na nas i patrzy nam w oczy. Hej, Asia, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Hej, Mati, pomóż mi z tym. To oznacza spojrzenie na nas w trakcie takich zabaw. Chowamy też na przykład smakołyki właśnie w inne miejsca. Czyli skończyliśmy w tej korze drzew, idziemy sobie dalej. O, jest drzewo z gładką korą. Jedna osoba trzyma psa, druga odchodzi za drzewo, smaruje z drugiej strony i znowu podchodzi z psem, mówiąc szukaj. Pies już sam wpadnie na to, że szukaj oznacza, o, coś znowu smacznego ktoś nam tutaj przygotował. Pamiętajcie też, żeby smakołyki, które macie przygotowane, najlepiej, żeby to były 4-6 różnych rodzajów smakołyków i najlepiej, żeby były w osobnych torbach. Ma to ogromne znaczenie dla psa, ponieważ ich zapach nie będzie się ze sobą mieszał i będzie to ciekawsze dla psa, żeby w każdej stacji węchowej znajdować inny rodzaj smakołyka. To będzie naprawdę fajna zabawa. Jeżeli mamy na przykład gałęzie niskich krzewów, co w tym jest takiego atrakcyjnego? Najlepiej w tym momencie te ćwiczenie przeprowadzać tylko wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś tam w dwójkę z psem na spacerze. Jedna osoba trzyma psa, a druga stając do psa i do opiekuna tyłem, stara się nabić na gałęzie drzew albo włożyć pomiędzy gałęzie na jakichś rozwidleniach smakołyki. I teraz wyobraźcie sobie taki krzew. Zapach nie będzie się utrzymywał na gałęziach. On będzie przy bezwiecznej pogodzie spadał na dół i na dole będzie tworzył kałużę zapachową. Pies po zwolnieniu z komendy pierwsze co pójdzie pod krzew, bo będzie mu się wydawało, że ten smakołyk jest na dole i będzie musiał dosyć mocno pomyśleć łebkiem, żeby sobie uświadomić, aha, ten zapach mi chyba spada na głowę. I zobaczycie, że pies sam wpadnie na to w pewnym momencie, że ten zapach jest do góry. Jeżeli nasz pies nie będzie w stanie na to wpaść, no to oczywiście możemy mu pomóc, ale dużo bardziej tutaj zachęcam Was do tego, żeby po prostu te elementy na wysokościach robić psu jako jedne z kolejnych. Nie na pierwszych ćwiczeniach, nie na drugich, tylko na siódmych, dziesiątych, żeby pies już wiedział, z czego się od Was spodziewać w przypadku tego węchowego safari. Czasami zdarza się tak, że mimo zapewnienia psu różnego rodzaju zabaw na spacerach czy też na podwórku, pies decyduje się na samowolne przekopanie nam ogródka i tutaj też trzeba będzie bardzo pamiętać o tym, że jeżeli na przykład chowamy jakieś zabawki w trakcie tego snifari, nie wiem, w ściółkę leśną, albo zakopujemy, albo przykrywamy, nie będzie to dobre rozwiązanie dla osób, które mają faktycznie ogrody. Bo wtedy może być tak, że pies podekscytowany jakimś zapachem jeszcze bardziej będzie szkolił się w tym, żeby wydobywać coś spod ziemi. Dlatego tutaj a propos ściółek, a propos różnych rzeczy, przypominam, że lepiej w takich sytuacjach psa nie pobudzać, nie chować mu gdzieś pod, tylko wtedy faktycznie na korek, gdzieś tam na jakąś kępę trawy, pomiędzy jakieś szyszki, czy gdzieś w jakąś inne, w jakieś runo leśne, ale raczej nie chowamy gdzieś pod mchem, nie zakopujemy, nie zmuszamy psa do tego, żeby szukał na tej zasadzie, bo może nam po prostu rozkopać ogródek. Oprócz tego typu aktywności spacer będzie też znakomitym momentem do tego, żeby przeprowadzić z takim psem trening posłuszeństwa. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. O dostosowaniu ilości rozproszeń w taki sposób, żeby nie wymuszać od psa komend wtedy, kiedy zwierzę jest zestresowane. To jest to, o czym mówiłam przed chwilą, że na przykład jeżeli nasz pies boi się przejść dla pieszych, boi się ruchu, no to zdecydowanie lepiej jest rozsypać psu kilka smakołków na trawniku w okolicy przejścia, w oczekiwaniu na zielone światło, albo przejść się wzdłuż ulicy skarmiając go smakołykami, albo niż kazać psu czekać na skraju krawężnika w pozycji siadu. Jeżeli nasz pies boi się innych psów, nie wymagajmy od niego, żeby potrafił przy nich wykonać jakieś komendy, nawet siad, bo to będzie dla niego zbyt trudne. Oczywiście, jeżeli chodzimy na jakieś zajęcia, to możemy dzięki temu w grupach nauczyć naszego psa. Hej, zobacz, to już potrafisz. Może spróbujemy przy innym psie. W obecności trenera będziecie w stanie wtedy ćwiczyć równolegle z innymi psami, co potem przełożycie sobie do jakiegoś parku, kiedy będziecie gdzieś w oddali widzieć jakiegoś fajnego psa. To już wszystko, co przygotowałam dla Was dzisiejszej audycji. Oczywiście zapraszam Was na stronę Radia Poznań. Tam jest pierwsza część tego nagrania, w której opowiadałam Wam o tym, jak zaspokoić te potrzeby umysłowe psa w domu. Jeszcze raz dziękuję za obecność przed odbiornikami dzisiaj i do usłyszenia za tydzień, jak zwykle po 8 w Radio Poznań. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.